Cześć, tutaj Joanna Pachałko. Witam Was serdecznie w 5. odcinku podcastu Babka Natura, w którym szukam granicy między tym, co ludzkie i naturalne, opowiadam o ludziach żyjących blisko natury i zaglądam za kulisy biznesów opartych o naturę, co będzie miało miejsce właśnie w tym odcinku. W zeszłym tygodniu spotkałam się z Olą Krasnodębską-Gwardzik, założycielką firmy produkującej kosmetyki naturalne swoje i nagrałyśmy bardzo ciekawą rozmowę. Kosmetyki swoje to są kosmetyki produkowane na Podlasiu, w rodzinnej manufakturze, często z produktów dostępnych lokalnie, takich jak na przykład trawa żubrowa. Ola stara się tworzyć receptury wykorzystujące całe bogactwo naszego regionu, sprowadza składniki z najlepszych źródeł, no i dba o to, żeby jej kosmetyki odpowiadały na potrzeby nawet takiej najbardziej wymagającej cery. W podcaście porozmawiałyśmy trochę o początkach jej biznesu, o tym, jakie są plusy i minusy prowadzenia takiej rodzinnej manufaktury, a nawet o tym, co w branży kosmetycznej zmienił w 2020 roku koronawirus. Dla mnie to była bardzo inspirująca rozmowa i taka otwierająca oczy na wiele spraw, o których w sumie wcześniej nie myślałam i nie miałam pojęcia. No i mam nadzieję, że Wy również wyniesiecie z niej coś ciekawego dla siebie. Pamiętajcie też, że znajdziecie mnie na Instagramie Babka Natura albo na Facebooku jako Babka Natura. Na wszystkie wiadomości z chęcią odpowiem i odpowiadam, więc piszcie śmiało. A tymczasem zapraszam Was do wysłuchania całej naszej rozmowy. Mam nadzieję, że spędzicie fajną godzinę z nami. Trzymajcie się. Cześć Ola, bardzo miło mi Cię powitać w moim podcaście.
Cześć Asiu.
Dzisiaj chciałabym porozmawiać trochę o kulisach Twojego biznesu, bo od kilku lat prowadzisz markę kosmetyków naturalnych swoje. I tak jak szukałam sobie w internecie różnych Twoich wypowiedzi na ten temat, jak to się w ogóle zaczęło, skąd pomysł, to często przewijało się takie Twoje wypowiedzi o tym, że kiedyś robiłaś kosmetyki po prostu hobbystycznie, w pewnym momencie postanowiłaś wrócić na Podlasie w swoje rodzinne strony z Poznania i wtedy założyć firmę. Ale tak naprawdę nigdy nie widziałam takich konkretów, nie widziałam tego, jak to się naprawdę u Ciebie zaczęło i chciałabym Cię o to podpytać, jak wyglądały te początki, kiedy zdecydowałaś, że tak naprawdę kosmetyki naturalne to jest coś, czym chciałabyś się zajmować profesjonalnie?
No to był taki w sumie, jeden był taki kluczowy moment, chociaż na pewno to się zbierało od dawna we mnie, ale no, był po prostu taki moment, w którym przychodziłam, pracowałam na etacie jako grafik, wracałam z pracy i wieczorami robiłam te kosmetyki. Miałam bardzo ogromne problemy z cerą i po prostu robiłam na własne potrzeby. Później się okazało, że coraz więcej moich przyjaciół i rodziny też właśnie są alergikami albo mają jakieś problemy z trądzikiem. No i po prostu zaczęłam im rozdawać, prezentować to, co sama wyprodukowałam dla siebie. No i w pewnym momencie już ich zapotrzebowania i moje były tak wielkie, że właściwie wychodził z tego drugi etat. Wracałam po pracy w agencji reklamowej i po prostu do drugiej, do trzeciej nocy robiłam te kosmetyki. No i w pewnym momencie zauważyłam, że po prostu robię bezczelnie dwa etaty i że dobrze by było jednak przekuć jakby to hobby w coś realnego, w coś, co mogłam robić na co dzień, już nie właśnie nie na etacie u kogoś, tylko coś na swoim.
Na swoim. Ale to jest ciekawe, że robiłaś je sama, a nie chciałaś szukać po prostu kosmetyków w innych firmach? Nic Ci nie pomagało, że musiałaś sama
sobie... W tamtym momencie, jak zaczynałam hobbystycznie coś robić, to nie było w ogóle takiej oferty, prawda, na polskim rynku. Praktycznie nie było żadnych manufaktur wtedy. Jak ja zaczynałam, to było, nie wiem, 10 lat temu, zaczynałam cokolwiek sobie dziubać, że tak powiem, w garnku, to autentycznie no, nie było kosmetyków naturalnych. Było jakieś wisi w aptece, tak? Nawet nie wiem, czy Rosła wtedy był, ale no, po prostu nie było tak łatwo dostępnych kosmetyków. Te apteczne były jakby bardzo drogie i też nie zawsze dobrze na mnie działały. Nawet jak brałam z jakiejś linii do cery wrażliwej, to bardzo często po prostu cera mi reagowała zaczerwienieniami od razu. Mam taką bardzo reaktywną cerę, ona jest taka wrażliwa, wręcz przewrażliwa, ona bym ją nazwała, nie wrażliwa. I no, zaczęłam po prostu sama robić od podstaw najpierw kremy do twarzy. I to była taka moja największa miłość. Później zauważyłam, że no, co z tego, że krem dobry kładę na tą buzię, jest ukojenie, jak to, czym myję twarz, ściąga mi tą buzię i powoduje to, że ona już zaczyna się czerwienić i piec potwornie. No więc zaczęłam szukać informacji, na początku szczerze w internecie, jak właściwie zrobić coś myjącego, prawda? Coś, czym można umyć tą twarz. No i później jakoś tak, już się później rozpędziło.
Nie masz żadnego wykształcenia w tym kierunku? Sama się uczyłaś
nie,
po prostu?
Nie, to była tylko zdobywana wiedza, że tak powiem, przez siebie. No wiadomo, różne warsztaty, kursy, książki, mnóstwo godzin na YouTubie, bo no to w sumie nie jest jakieś tam źródło wiedzy. Wiadomo, że trzeba je cedzić i jednak te informacje weryfikować, ale jakby wydaje mi się, że przez to, że taka lekkość dostępu do informacji jest, to człowiek się nie zniechęca. Gdybym od razu miała przeczytać grube tomy książek, czy jakiś właśnie książek o zielarstwie, czy jakieś recepturowaniu, czy o chemii, to myślę, że od razu bym się zniechęciła. A jednak w momencie, kiedy ta wiedza najpierw przyszła w takiej lżejszej formie, jakby w jakiś tam sposób się tym zainteresowałam, stało się to moją pasją, później już się tylko dokształcałam właśnie z książek.
Często w twoich wypowiedziach pojawia się ten motyw przeniesienia z Poznania, w którym wtedy mieszkałaś, do tutaj na Podlasie. I powiedz, to się zbiegło w czasie z powstaniem marki swojej?
To się wszystko zbiegło w czasie. Faktycznie to się tak po prostu wszystko nawarstwiło. W ogóle się przyzwyczaiłam, że moje życie tak wygląda, że co kilka lat coś się nawarstwia i co chwilę mam trudne momenty. I ogólnie myślałam, że każdy tak w życiu ma, ale no... Ostatnio stwierdziłam, że niestety nie każdy tak ma, chyba po prostu mam do tego tendencję do przyciągania jakichś takich rzeczy, że jak już się jedna rzecz taka intensywna dzieje, to po prostu za chwilę się one nawarstwiają, co też w sumie nie jest złe, po prostu trzeba no, nauczyć się z tym żyć i sobie z tym radzić. Więc tak, to był bardzo taki ciężki moment, bo w momencie, kiedy jakby się przeprowadzaliśmy, w ogóle decyzja o przeprowadzce pojawiła się w momencie, kiedy ja straciłam pracę w dniu swoich urodzin.
Aha.
Właściwie już kończyłam magisterkę, więc zostało mi miesiąc, półtora miesiąca do zakończenia jakby edukacji w Poznaniu. Duże miasto mnie już od dawna mieliło i właściwie to i tak już co weekend, jak tylko mogliśmy, to wyjeżdżaliśmy za miasto z mężem. Więc po prostu no, to był taki moment, że się po prostu coś kończyło, coś się zaczynało, taki bardzo kluczowy. I po prostu tak właśnie pomyśleliśmy wtedy razem, że może jednak to Podlasie, bo u niego w pracy też niezbyt ciekawie było, też potrzebował zmian. No wiadomo, atmosfera jest bardzo ważna w pracy, tak? I u mnie w tej płaszczyźnie zaczęło coś się niedobrego dziać i u niego i tak poczuliśmy, że po prostu Poznań nas wypycha. Każde jakby rzeczy tam się po prostu nam kończyły. To było też cudowne miasto, ja bardzo lubię to miasto i ono mi się bardzo dobrze żyło nim na studiach, bardzo dobrze mi się tam żyło. Tam się też bardzo dużo działo, ale w pewnym momencie pojawiły się już jednak dojazdy do pracy, gdy studiowałam zaocznie i pracowałam na co dzień, to już w ogóle tych uroków miasta nie odczuwałam, tylko dojazdy i po prostu no, już mieliśmy dość tego dużego miasta, także stwierdziliśmy, że Podlasie i wróciliśmy w moje strony.
No właśnie, a marka swojej jest tak naprawdę bardzo w tym Podlasiu zakorzeniona, bo no, z jednej strony logotyp nawiązuje do tego ręcznika obrzędowego, z drugiej strony sama nazwa też jest taka bardzo tutaj nasza. I tak chciałabym Cię też podpytać o to, jak Ty tą markę widzisz, bo ja mam takie poczucie, że my na Podlasiu ją bardzo dobrze znamy i bardzo kojarzymy też z naszym regionem. Ona jest taka bardzo tutaj osadzona, a z drugiej strony jak sobie czytam, obserwuję jakieś posty u Ciebie w social mediach, mam takie poczucie, może się teraz mylę, że osoby z innych województw albo z innych miast bardziej kojarzą swoje jako po prostu markę kosmetyków naturalnych. Jakoś tam wywodzących się z Podlasia, ale może niekoniecznie tak bardzo w tym Podlasiu zanurzonych. I tak chciałabym Cię podpytać, jak Ty gdzieś tam widzisz tę markę, bo z jednej strony masz też to mydło żubrowe, a z drugiej też nie ukrywasz, że korzystasz z produktów z innych stron świata.
Tak.
To jak to jest?
Nie, no jest to. Moim zdaniem jest to typowo podlaska marka, no bo jednak... Nikt nie ma takich linii kosmetyków, które są tylko z surowców z danego regionu. My mamy właśnie te mydło żubrowe, serum konopne. To są produkty, które są tylko i wyłącznie z surowców z Podlasia, więc jakby od samego początku właśnie zależało mi, żeby tutaj Podlasie było wyczuwalne. I no, tak jak też mówisz, nie chcę się ograniczać tylko do tych produktów, bo no bo na przykład masło shea jest wspaniałe do mydeł i w innych mydłach chciałabym mieć to masło shea, prawda? Ale jakby no jest ta linia, którą też planuję rozwijać, głównie surowców lokalnie zakupionych. Do innych kosmetyków też używamy surowców lokalnie zakupionych, ale tak jak mówię, czasami też sięgamy po takie nie stąd, prawda? Ale jeżeli chodzi o rozpoznawalność, czy to jest marka z Podlasia, No ja na pewno bardzo ciężko pracuję na to, żeby jednak było to rozpoznawalne, bo przy wszystkich wyjazdach targowych, my na wszystkich broszurach, w ogóle jakie mamy foldery produktowe, mamy zawsze logo Podlasia, które też jakby dostaliśmy zezwolenie z Urzędu Marszałkowskiego na używanie tego loga i my się tym jak najbardziej chwalimy i na stronie internetowej, na sklepie jest zakładka Podlasie, także nie wiem, jak jest w ogóle z tą rozpoznawalnością, bo ja to w ogóle uważam, że nasza marka nie jest rozpoznawalna, ale wydaje mi się, że powoli no jednak jest utożsamiana z Podlasiem, bo my zawsze właśnie jak się wystawiamy na targach, mówię, to na tych folderach mamy to logo Podlasia i też zauważamy, że jest to zauważalne, bo bardzo często klienci podchodzą i mówią, o, jesteście z Podlasia, jestem z Białegostoku na przykład, jesteśmy na przykład w Poznaniu czy w Warszawie. Na przykład Warszawa też ma bardzo ciepłe jakby skojarzenia. Nie wiem, może Mazury już się stały zbyt oklepane na wczasy, jednak podróżują tutaj na Podlasie w tym momencie. I za każdym razem, jak podchodzą do mnie, do naszego stolika, to bardzo często pierwsze zdanie, jakie się pojawia, to ojej, jesteście z Podlasia, ja bardzo lubię Podlasie. Więc jednak myślę, że nawet jeżeli, tak jak tobie się wydaje po samej nazwie, albo nie mamy w hasie reklamowym, prawda, że kosmetyki z Podlasia, tylko mamy tam rzemieślnicze kosmetyki naturalne, to jednak mimo wszystko podczas takich spotkań z klientami, no to widzę, że oni wiedzą. Na przykład myślę, że gdybym w Poznaniu chciała otworzyć jakąś markę, no to raczej, no nie wiem, czy bym tak bazowała na takich lokalnym dziedzictwie, prawda? Jednak jak wróciłam w te rodzinne strony, to jakiś taki sentyment się we mnie odezwał, stwierdziłam, że skoro tutaj wracam, tak mnie ciągnęło tyle lat w to miejsce, to po prostu chcę jakiś taki oddać hołd temu miejscu, ale też w jakiś taki sposób też odczarować białostoczanom trochę te nasze Podlasie, bo mam wrażenie, że bardziej żywo i tak sympatycznie na nasze logo i nasze nawiązanie do Podlasia reagowali ludzie spoza Podlasia. Ci z Podlasia nie widzieli w tym nic specjalnego, nic, prawda, takiego. Mi się wydaje, że też taki marazm popadłam, jak tutaj mieszkałam, to nie doceniałam tego miejsca. Jak wyjechałam, to po jakichś 5-6 latach taka tęsknota mnie naszła i jednak no takie troszkę jednak życie w trybie slow, chociaż nie powiem, przy prowadzeniu własnej działalności nie jest to tryb slow, ale no myślę, że po prostu, że właśnie nawet bardziej ciepło odbierają nas mieszkańcy innych regionów.
Ale to jest ciekawe, co mówisz o tym marazmie, bo ja mam trochę takie doświadczenie jak ty, bo ja też wyjechałam, byłam 7 lat w Warszawie
i wróciłam.
I wróciłam, przywożąc męża przy okazji ze sobą.
Ja tak samo.
Widzisz? Ale też mam takie poczucie, że mi bardzo dobrze zrobiło to, że ja wyjechałam. Że spojrzałam sobie trochę z dystansu, trochę poczułam tego wielkiego innego świata, który szybko gdzieś pędzi. I wróciłam i bardzo doceniłam to, gdzie teraz jestem. I mogę z taką nowym, świeżym spojrzeniem opowiadać po prostu o Podlasiu innym ludziom. I też bardzo byłam zaskoczona tym, że ludzie fajnie reagują na Podlasie, że ludziom się to podoba, chcą tu przyjeżdżać.
To było takie normalne, prawda? Tak. Jakichś jezior wielkich nie ma, ani gór, prawda? Morza. Tak. A jednak region jest piękny i może faktycznie trzeba wyjechać, żeby to docenić. No,
dokładnie. Ludzie się ekscytują, nie wiem, nawet tą wielokulturowością, czy przyrodą i tak dalej. No przecież jest mnóstwo rzeczy, które tu są piękne.
Więc jedzenie.
Jedzenie.
Tak. No i też w sumie powoli te kosmetyki naturalne, bo tak naprawdę kiedyś śmiałam się ze mną, jak rozmawiałam, taki safety assessor, czyli osoba, która dopuszcza kosmetyki do obrotu, tak mówił, co was tak nagle na Podlasie urosło? Mówi, że co tydzień, co dwa ktoś się do mnie odzywa, że nowa marka powstaje. No. Więc po prostu mówi, że jego 1/3 klientów to są klienci z Podlasia, obsługuje całą Polskę. Więc faktycznie my tu mamy naprawdę zagłębie kosmetyczne, także myślę, że za jakiś czas też jak będziemy o tym rozmawiać, to już nie będzie tylko, że jedzenie jest bardzo dobre, piękna przyroda, ale właśnie te bogactwo natury w postaci właśnie też kosmetyków.
No, to jest super, ale to prawda, to co mówisz, bardzo dużo teraz powstaje marek.
Coraz więcej i w sumie to jest fajne. I tak jak właśnie jeszcze wracając do tego, że zaczęłam w ten sposób robić swoje kosmetyki, bo nie mogłam ich nigdzie dostać, to teraz właściwie jest bardzo dużo, prawda? Jest duży wybór, można sobie wybierać jakby i pod kątem składów, które się bardziej podobają. Niektórzy wybierają kosmetyki na podstawie designu, prawda? Dużo koncept store'ów na przykład się odzywa, tylko ze względu na nasze opakowania. Myślę, że te sklepy nawet się nie orientują, co jest w środku. No wiadomo, no jest naturalne, bo też tak piszemy, ale po prostu jest dużo osób, które, no ludzie z różnych powodów, prawda? Sięgają po te produkty.
No właśnie, dlatego Cię zapytałam wtedy o to, dlaczego nie kupowałaś innych, bo nie przyszło mi do głowy, że mogło ich nie być.
Było, no. Wtedy jeszcze nie było. Jak ja już zaczynałam legalizować wszystko, no w sumie no, nie mogło być, że wcześniej na czarnym rynku sprzedawałam, bo nie sprzedawałam tych kosmetyków, tak? Ale jakby chodzi o to, że przekuwając to w biznes, prawda? Ten mój pomysł, jakby moje hobby przerabiając na biznes, to nie było tak, że po prostu weszłam w jakąś niszę i łatwo było zaistnieć też na rynku, no bo w tym momencie już powstawały te manufaktury, ale jak u mnie się zaczynały problemy z cerą i kilka lat właśnie robiłam dla siebie te kosmetyki, to absolutnie nie było w ogóle takich rzeczy w sklepie. Mhm. To nie było w ogóle dostępne. W tym momencie faktycznie ludzie mają jakby możliwość no, naprawdę dobrania do swojej cery kosmetyku bardzo dobrze, tak? No bo no mówię, to jak sobie przypomnę, jak kiedyś było mi ciężko znaleźć coś, po czym twarz mi nie czerwieniała, a teraz jeżdżę na targi i po prostu nieraz mówię tak zwane wymianki z innymi stoiskami, po prostu z koleżankami, z kolegami z branży. Pod koniec targów zawsze jest ostatnie pół godziny, gdzie już nie obsługujemy praktycznie klientów, albo zostają pracownicy na stoisku, a my po prostu biegamy w popłochu, bo teraz wszyscy się chowają, już zjeżdżają do domu, więc my w ostatniej chwili po prostu wszyscy biegamy i robimy wymianki, później mam na 2-3 miesiące kosmetyków jeszcze innych marek do używania. Także teraz już widzę, że no jakby jest tego dużo, jest duży wybór dobrych kosmetyków. Wiadomo, też trzeba uważać, bo jest bardzo duży greenwashing. Też jest dużo manufaktur, które no robią coś ręcznie, ale nie robią z naturalnych produktów. Bardzo często manufaktury używają syntetycznych, też barwników syntetycznych, jakichś zapachów. Więc to też nie jest tak, że w ciemno, jest tego tak dużo, możemy w ciemno kupić i będzie dobre, ale po prostu mamy ten wybór. To jest świetne, bo chwila zainteresowania, delikatna znajomość składów, jakby znajomość tego, co nam pasuje, a co nie i myślę, że nie ma teraz problemu. Też właśnie klient jest teraz coraz bardziej świadomy, co też jest dla producentów na korzyść, bo ja na przykład bardzo lubię świadomych klientów i też jakby zawsze chciałam, żeby moja marka nie tylko jakby zajmowała się produkcją i sprzedażą, ale też edukacją. Może za jakiś czas coś w tej kwestii będziemy bardziej ruszać, bo blog jeszcze tak naprawdę nie powstał, pierwsze dwa wpisy są, ale to jest jeszcze malutko, to nie jest żadna baza wiedzy, ale no też na wszystkich wyjazdach też staramy się edukować klienta, zawsze każdy może do nas zadzwonić, napisać, jak ma jakieś problemy z cerą, też jakby na podstawie, też no ja nie jestem dermatologiem ani kosmetologiem, ale jakby na podstawie też rozmów z klientami, na podstawie tego, co widzę na mojej cerze i na cerze przyjaciół, rodziny, no bo te kosmetyki powstały produkując dla rodziny i przyjaciół, to po prostu no, coś tam jestem w stanie doradzić, prawda? Nie czuję się jakimś ekspertem, ale jestem w stanie doradzić po prostu, które z naszych produktów mogłyby się sprawdzić. Czasami podpowiadam właśnie w jakiś sposób coś z domowych rzeczy, samemu zrobić sobie jakiś napar z czego, żeby coś pomogło, tak? Więc no, staramy się też edukować klienta. Mm-hmm.
No tak, ale faktycznie tak jest, że teraz też widzę, że ludzie są dużo bardziej świadomi, dużo więcej czytają. Są przecież te sklepy, gdzie można kupić po prostu sobie składniki i z nich coś tam sobie tworzyć. Albo mamy na przykład, jeśli nie cera, to też całe grupy włosowe. Akurat ja się tym interesuję, tak, ale przecież tutaj też jest czytanie składów. I to w kosmetykach, ale też przecież w produktach spożywczych, no raczej zaczynamy czytać te składy tak czy inaczej tak, i zaczynamy tak. się edukować, więc to prawda, no to jest super.
Ja też tak uważam, ale mam wrażenie, że nie każdy tak uważa, jakby to jest super dla producenta, który jest uczciwy i ma dobre ze składy. Mhm. Z kolei na pewno wielkie koncerny, które po prostu masę wypełniaczy, prawda, wrzucają w te kosmetyki niewielkim nakładem kosztu surowców, po prostu głównie koszt jest tego produktu właściwie ich kosztem reklamy, prawda, w telewizji, to raczej takie firmy nie będą się cieszyć z tego, także no, jeżeli ktoś podchodzi uczciwie do sprawy, to jest to świetne. Ja bardzo lubię, bo wtedy na targach też z takimi klientami mogę sobie porozmawiać, oni też mają dużo pytań i to jest fajne, że oni chcą wiedzieć, ale mówię, no, to mali producenci, którzy są uczciwi, będą się z tego cieszyć, ale właśnie no, to nie jest na korzyść dużych kosztów.
No tak, duże marki mogą.
Chociaż one też się powoli rozwijają, jakby obserwują potrzeby, prawda? Klienta już widzę, że wypuszczają jakieś tam linie takie bardziej naturalne.
To prawda, co jakiś czas pojawia się jakaś taka duża kampania często z influencerami o tym, że jakaś większa marka wypuściła swój, powiedzmy,
Też trzeba mieć rękę na pulsie.
Ale chciałabym jeszcze troszeczkę wrócić do tych początków i w ogóle tego, jak się zakłada firmę kosmetyczną, bo jak ja sobie myślę o tym z perspektywy zupełnego laika, to ja mam poczucie, że to jest studnia bez dna i to jest naprawdę straszne. Ja sobie, szczerze mówiąc, nie wyobrażam, jak można najpierw robić po prostu sobie krem albo jakieś mydło, później powielić je w iluś egzemplarzach, później sprawić, że otrzymam jakieś atesty. Wydaje mi się to strasznie skomplikowane. I czy rzeczywiście tak jest, czy jak się już w tym siedzi, to jest, powiedzmy, łatwiejsze?
No to jest w sumie skomplikowane za każdym razem. Jakby wiadomo, u nas tworzenie pracowni, tak? To były początki, to było najtrudniejsze, bo jeżeli chodzi o same wprowadzanie produktów, no to jest to proces bardzo złożony, ale o tyle samo zajmuje czasu, że powiem, i na początku, i teraz, tak? Każdy nowy produkt to jest ogrom pracy i można by to spłucić do tego, że to jest tylko właśnie uzyskanie, wysłanie na badania, tak? Uzyskanie raportu bezpieczeństwa, wprowadzenie do bazy europejskiej, to można spłucić do tego, ale to nie jest tak. I to nie tylko jest kwestia tego, że ja nie jestem kosmetologiem czy chemiczką, dlatego mi tyle czasu zajmuje, no bo po prostu rozmawiam też na tych targach i mamy też takie grupy wsparcia z manufakturami różnymi. To są osoby też z bardzo różnym wykształceniem, często też właśnie chemicznym, prawda, albo farmaceutycznym. I to nie jest tak, że tylko u nas to trwa bardzo długo, ale są firmy, że dużo bardziej rozwinięte, które nadal na przykład pół roku czy rok czasu dopiszczają recepturę, żeby wpuścić coś na rynek. To nie jest tylko to, że mamy sobie produkt, powielamy go, kolejne etapy też są bardzo pracochłonne, ale właśnie no to się składa na wiele rzeczy. Najpierw począwszy od receptury, od sprawdzenia tego na grupie klientów, u mnie to jest w moim przypadku na grupie przyjaciół i rodziny, później wysłanie na badanie, jak już jest się zadowolonym z konsystencji, z zapachu, nawet z barwy, tak? Z działania krótkoterminowego, z działania długoterminowego. Później przychodzi, jak już ta receptura jest dopieszczona, tak? Do badań, które też nie zawsze wyjdą tak, jak chcemy. Czasami się okaże, że te badania są bardzo, czasami bardzo złożone. Na przykład jest badanie, które polega na tym, że po prostu produkt jest wytrzęsany w temperaturze plus 50 i minus 50 stopni. I no to też może się okazać, że produkt jest wspaniały i w ogóle spełnia wszystkie oczekiwania klientów, spełnia moje oczekiwania. Ma piękny zapach, piękny kolor, ale na przykład po tym teście stabilności po prostu się cały rozwala. Aha. I później przez pół roku czy rok, to nie jest nawet dopieszczanie receptury, jak zrobić, żeby krem był jeszcze lepszy, tylko jak zrobić, żeby był tak samo dobry i stabilny na przykład. Okay. Więc te pierwsze etapy to też potrafią na przykład bardzo długo trwać. Później właśnie badania, raporty bezpieczeństwa, wprowadzenie do bazy europejskiej, przygotowanie odpowiedniej i dobrej merytorycznie zgodnej z ustawą etykiety, tak? No to już nie mówię o technicznych wykonaniach, czyli przygotowanie tego do druku, to też się tym samo zajmuję, więc mogłabym to bardzo szczegółowo opisywać, ale no jest jeszcze wiele etapów późniejszych. Każde wypuszczenie nowego produktu jest jakby czymś, co powiedzmy w jakiś sposób paraliżuje małą firmę, no bo w dużych firmach jest od tego oddzielna osoba, która się tym zajmuje, jest oddzielna osoba od marketingu, jest oddzielna osoba od etykiety. Ja w sumie nadal po takim długim czasie wszystko robię sama, chociaż z pomocą dwóch pracowników. To jednak no, jeżeli chodzi o stworzenie produktu, począwszy przez właśnie recepturę, wyprodukowanie go poprzez etykietę, też właśnie jestem grafikiem, więc to też na razie jeszcze sama robię, no to w sumie to od podstaw, jeżeli chodzi o wprowadzanie produktu, to zajmuję się tym tylko ja. No i to paraliżuje troszkę firmę, tak? Takie skupienie się na tym jednym produkcie, czy tam dwóch nowych produktach polega na tym, że po prostu gdzieś tam ta produkcja dotychczasowych produktów jest mniejsza, prawda?
No tak, wszystko pociąga ze sobą kolejne.
Ale początki były no, ciężkie, bo teraz tak mówię, mogę sobie teraz sypać z rękawa, wymienić, co po kolei trzeba zrobić, ale żeby tą wiedzę osiągnąć, to tak naprawdę rok czasu chodziłam za paniami z sanepidu w różnych urzędach, szukałam wiedzy w internecie, wydzwaniałam właśnie do osób. W ogóle na przykład teraz to mam już cały wachlarz kontaktów do na przykład takich sobie asesorów, to kilka lat temu ciężko mi było znaleźć w ogóle kontakt do osoby, która się tym zajmuje, bo no to nie było aż tak popularne. Bardzo ciężko w ogóle było znaleźć osobę, która może wystawiać takie dokumenty i certyfikaty.
Czyli uczyłaś się wszystkiego sama, tak jak robienia kosmetyków, tak później wypuszczania tego kosmetyku na rynek?
Dokładnie.
Też uczyłaś się sama?
Rok czasu zdobywania wiedzy, którą w sumie gdyby ktoś inny wiedział i był w stanie od razu to wszystko powiedzieć i chciał, to w sumie da się to w półgodzinnej rozmowie zawrzeć.
To mam dobry pomysł na biznes. Kurs online o wypuszczaniu kosmetyków.
Już są takie
kursy. Rozumiem, gdyby ktoś chciał teraz wypuszczać,
te pewnie miałby łatwiej. Te firmy, które się zajmują właśnie legalizacją, pomaganiem jakby w tym całym procesie. Głównie są laboratoria, które się zajmują badaniami i tą asesurą, tak, czyli dopuszczaniem kosmetyku do obrotu, sprawdzaniem pod kątem bezpieczeństwa jakby i ewentualnej toksyczności, tak, to te osoby właśnie już w tym momencie świadczą takie usługi. Tylko kiedyś tego nie robiły. To było dużo trudniej.
No tak, jest
kiedyś tego po prostu nie robiły, więc no, no, pewnie wyczuli, że jest taka potrzeba rynku i teraz bardzo często dostaję maile, że zapraszamy na szkolenie, jak się zmienią na przykład tak, przepisy prawa kosmetycznego w tym roku, tak, jakie czekają nas zmiany, więc teraz bardzo często dostaję zaproszenia na takie kursy. W momencie, kiedy najbardziej ich potrzebowałam, to właśnie ich nie było.
Wow, no ale to widzisz, przeszłaś sama tą całą drogę, masz teraz wiedzę w małym paluszku, także...
Tak, każdy by się z tego śmiać, to było bardzo ciężko.
A wspomniałeś, że jesteś graficzką, więc rozumiem, że ty zrobiłaś logo swojej marki, czy gdzieś się konsultowałaś z kimś jeszcze?
To znaczy nie konsultowałam się. Jeżeli chodzi o pomysł, to moje pierwsze jakieś tam zajawki, to bardziej myślałam, żeby iść w stronę wycinanki. No niekoniecznie tak się z tym Podlasiem kojarzyłam, mimo że czerpałam inspirację z podlaskiej wycinanki, to jednak jak robiłam później badanie rynku, taką krótką ankietę rozsyłałam po wszystkich, kogo znałam i tych znajomych i jeszcze szerszej publiczności, to się okazało, że nikt tego z Podlasiem nie kojarzy. Więc zaczęłam szukać głębiej dalej i trafiłam na też wspaniałą bardzo osobę, panią Alinę Dębowską, która właściwie jest, ona jest górą odręczników obrzędowych.
Pani Alina z Bielska.
Tak, z Bielska.
Rozmawiałam z panią Aliną kiedyś, jest wspaniała. I chyba nawet wspominała wtedy ciebie.
Tak, my tak zawsze się ciepło wspominamy wzajemnie. No więc Alinka, no bo już jestem z nią na po takim czasie, więc Alinka mnie bardzo nakierowała na te ręczniki, jakby otworzyła mnie inaczej. Ona otworzyła mi oczy na te ręczniki, bo wcześniej nie zwracałam tu uwagi, nie widziałam tego, w ogóle nie widziałam tego tematu, nie znałam tego tematu. No i ten temat pokazała i bardzo mi się spodobał i po prostu w ten sposób wspólnymi siłami też podrzucała te swoje wzorniki, którymi też jest autorką. Pokazywała mi różne inspiracje, pokazywała mi też bardzo dużo prac, które jakby współcześnie powstają w oparciu właśnie o sztukę ludową, więc no to była taka bardzo inspirująca, nie mogę powiedzieć rozmowa, bo to było wiele rozmów, to było wiele spotkań. I to właśnie wspólnymi siłami powstało to logo. A jeżeli chodzi o nazwę, to z kolei moja przyjaciółka też mi troszkę pomogła, bo ja już tak szukałam, błądziłam po nie wiem, no po prostu tygodniach, miesiącach myślenia o czymś, już wszystko się wydaje głupie i beznadziejne. No i no w sumie tak się jeszcze tym nigdy nie chwaliłam publicznie, ale teraz nazwa miała się nazywać Swój kosmetyk.
Swój kosmetyk.
Później myślałam swoje mydło. No to było takie dość w sumie przaśne, no nic szczególnego i tak moja koleżanka, ja byłam zmielona po prostu tym tematem, moja przyjaciółka tak siedzi i mówi, to weź to po prostu utnij, po co w ogóle temat przegadywać, utnij to, niech to będzie z takim niedopowiedzeniem i faktycznie chyba jakaś tam wiedza copywriterska mi się przydała w tym momencie, no taka porada była w czas, w punkt, bo po prostu byłam już tak zmęczona tym, mówię, dobra, ucinam. Już nie myślę o tym, po prostu siadam, robię już to, sklejam to w logo, bo kurczę, to nie jest to, że jestem po prostu słabym grafikiem, bo bardzo wiele różnych identyfikacji wizualnych robiłam dla wielu klientów i to naprawdę przychodziło mi z lekkością, no nie zawsze szybko, czasami były projekty, które wymagały czasu, żeby wyglądały dobrze i były ciekawe. Ale no najgorzej to chyba jednak coś sobie robić. Jest się najbardziej krytyczny wobec, ja przynajmniej.
Nie, no tak, no wyobrażam sobie, to jest jednak.
Od siebie się wymaga może, tak. Nie wiem, więcej, albo po prostu, no mówię, ciężko było powiedzieć sobie dość, prawda? Myślę, że dla siebie mogłabym to robić w nieskończoność.
No tak, też trudno spojrzeć.
Gdyby właściwe osoby, które w pewnym momencie mówiły, tu już utnij, albo wiesz co, nie idź dalej, tak jest dobrze.
No tak, trudno spojrzeć z dystansu.
Myślę, że potrzebowałam pół roku później, żeby dojrzeć do tego, że jestem z tego zadowolona. Jeszcze przez pół roku chodziłam zdołowana, że przerwałam to na takim etapie. Dopiero z czasem dojrzałam, że to już jest, że to faktycznie jest wystarczające, że to już więcej nic nie trzeba było, prawda?
Zdecydowanie, moim zdaniem, też jest już zupełnie.
Teraz właśnie staram się każdą kolejną etykietę upraszczać, troszkę iść bardziej w minimalizm, bo trochę poleciałam z tą przesnością. Ale naprawdę, no to wymaga taki dystans, nabranie dystansu do własnego projektu wymaga czasu.
No jasne.
To chyba w każdej branży.
Chyba tak, pewnie tak jest, ale jak się zrobić coś własnego, coś swojego, to naprawdę jest się w to bardzo wkręconym. A powiedz, bo wspomniałaś o tym, że właściwie rok trwały te przygotowania do uruchomienia firmy jako takiej. Dobrze zrozumiałam, że od pomysłu do realizacji minął powiedzmy rok takiej pełnej, ciężkiej, wytężonej pracy.
No tak, uczciwie, żeby powiedzieć, to nie był rok ciężkiej pracy nad tym konkretnie, bo ten pomysł się zbierał, jak ja jeszcze pracowałam na etacie, jeszcze mieszkaliśmy w Poznaniu, ale tak, tam już zaczynałam szukać tej informacji, w jaki sposób zrobić to legalnie, bo nie ma w ogóle w Polsce instytucji, w ogóle u nas nie ma instytucji, która informuje, jak co zrobić, nie ma czegoś takiego, nie ma instytucji, które ci powiedzą, jak założysz firmę, to musisz przeczytać tą i tą ustawę. To się tyczy każdej branży. Musiałam co najmniej 5 różnych ustaw przetrzepać, tak naprawdę, żeby się dowiedzieć, jak zrobić firmę legalnie, bo i nie tylko chodzi o branżę kosmetyczną, jest po prostu masa jakichś takich rzeczy, typu, nie wiem, opłata opakowaniowa, jakaś rejestracja w ogóle w urzędzie VAT i MIAR, w ogóle to są jakieś rzeczy, które brzmią abstrakcyjnie i dla mnie nadal one brzmią abstrakcyjnie, bo średnio co pół roku dowiaduję się, że jeszcze jest coś, czego, co jeszcze powinnam zrobić. I to jest niesamowite, bo gdy na początku, już teraz mam bardzo dobre relacje z panią z sanepidu, ale początki były ciężkie, bo gdy się wybrałam, żeby się dowiedzieć, jak zrobić, żeby to wszystko było legalne, to, no, to usłyszałam, że my nie jesteśmy instytucją od informowania i od udzielania jakby konsultacji. No więc w końcu się zdarzyłam, spytałam, a kto do mnie przyjdzie na kontrolę, skoro pani mówi, że pani nie wie, jaką ja wysokość muszę mieć sufitu, albo na przykład coś takiego, tak? Czy jakie są wymogi odnośnie płaszczyzn. No, ja mówię, to kto będzie mnie sprawdzał? No przyjdę ja z koleżanką. Ja mówię, wtedy pani będzie wiedzieć. Proszę panią, my nie jesteśmy instytucją od informowania. Także no po prostu były te na początku ściany, dlatego tak, trwało to rok, ale no nie mogę powiedzieć, że to był rok dzień w dzień na cały etat szukania tych informacji. Ja to po prostu robiłam po pracy, tak? Ja to robiłam w nocy, weekendami, a po przeprowadzce na Podlasie to tak, to było już pół roku takiego konkretnie przystosowywania, przede wszystkim szukania lokalu, przystosowywania go pod te normy, które wcale łatwo nie było się dowiedzieć, jakie są. No te ustawy są grube, one mają naprawdę wiele set stron i to są potężne książki. Mhm.
Teraz mi przychodzi do głowy, że często mówi się o tym, że jeżeli się uruchamia firmę, to warto sprawdzić pomysł na jakiejś mniejszej grupie i tak dalej, i tak dalej. Ty oczywiście to robiłaś, bo robiłaś to przy znajomych w rodzinie. Ale mimo wszystko, jeżeli chcesz produkować kosmetyki, to musisz mieć ten lokal, musisz gdzie to
tak,
robić.
Tego się nie da zrobić na próbę, to już
no właśnie.
Nie, tego się nie da na próbę.
Czyli musiałaś w to iść tak po prostu pełną parą.
Tak, 100% albo zero. To nie dało się inaczej. Mhm. To byłoby niewykonalne. Mhm. I na początku bardzo dużo firm, bardzo dużo ludzi, którzy mają firmy już wiele lat, i to wcale nie firmy produkcyjne, gdzie uważam, że tak firma produkcyjna ma wiele więcej wymogów, prawda? I wiele więcej jakby płaszczyzn, na których pracuję, bo u nas jest i produkcja, i sprzedaż, prawda? Więc w sumie to jest tak trochę więcej tej pracy, powiedzmy. Więcej też papierologii i więcej jakby przeczytania właśnie chociażby tych ustaw. No i te osoby, które jakby nie miały pojęcia o produkcyjnej działalności, ale miały pojęcie ogólnie o działalności, tak mi mówiły, no nie martw się, masz tego świadomość, że przez pierwsze 5 lat to nie będziesz zarabiać, a będziesz się bardzo poświęcać, żeby firma w ogóle przetrwała. No to ja myślałam, że oni są po prostu na jakieś, nie wiem, schoinki i że no nie wiem, rok, dwa, no to pewnie, że tak, ale no raczej nie, że to po prostu jak jest dobry, taka byłam wtedy bardzo pewna siebie, że jak jest dobry pomysł, dobry produkt, tak, no to wszystko wyjdzie, no i to u nas wyszło, tylko że faktycznie nadal jest tak, że wszystko co przychodzi, jeżeli chodzi o pieniądze, to wchodzi z powrotem w firmę, wszystko jest dalej inwestowane, a już tak jak zauważyłaś, to już ponad 3 lata. I wcześniej myślałam, że to absolutnie tak nie będzie. I teraz po prostu tak sobie myślę, że kurczę, mieli rację. A kto wie, czy to jeszcze dłużej nie będzie trwało z tego względu, że u nas jest ta działalność produkcyjna, prawda? Też wszystko zależy od tego, jakie są finanse na start, prawda? Czy ktoś zaczyna z jakimiś oszczędnościami, z rozmachem, czy ktoś po prostu, tak jak ja, idzie na żywioł i albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Także myślę, że jeżeli ktoś ma spore zaplecze finansowe, jakieś oszczędności, czy inwestorów, czy właśnie jakąś spółkę zakłada i robi to wspólnymi siłami z kimś, to myślę, że wtedy na pewno jest mniej stresu. Mm-hmm. Nie ma mniej pracy, jest tyle sama praca, ale jest mniej stresu. A no, u nas do tej pory jest to stresujące, prawda? Z każdym zatrudnieniem właśnie nowej osoby albo inwestycją chociażby na jakąś nową maszynę albo, nie wiem, jakiś nowy produkt, inwestycja, prawda? Te wszystkie badania dużo kosztują. To zawsze jest stres, kiedy to wyjdzie na zero. Nie, że kiedy z tego zaczniemy zarabiać, tylko kiedy ten na przykład ten nowy produkt albo kiedy ta maszyna zacznie na siebie zarabiać, tak? Kiedy to się zacznie zwracać. Także no to jest dużo takich właśnie rozterek i stresu i myślę, że to w sumie już zawsze chyba będzie. Po prostu z tym trzeba nauczyć się żyć i no jakby tylko osoby, które nie miały działalności, twierdzą, są w stanie tak sobie powiedzieć, że to jest lepsze od etatu. Wydaje mi się, że te osoby, które kiedyś prowadziły działalność albo prowadzą działalność i pracowały na etacie, każda z nich powie, że na etacie było łatwiej, więc jest ciężko. Ja nie będę słodzić i koloryzować, że jest wspaniale. Jest ciężko, ale to już jest jakiś wózek, który zaczęłam pchać i to nie ma odwrotu. Na pewno byłoby mi weselej teraz z tą działalnością, jak w tamtym roku, dwa lata temu jeździliśmy na te targi. Teraz właśnie przez COVID troszkę się to popsuło. Podczas jakby tych targów to jest ciężka fizycznie praca, no bo nie powiem, że nie, bo od czwartku tak naprawdę do poniedziałku rano jesteśmy wyjęci z całego życia firmy, tylko i wyłącznie jesteśmy na targach, bo cały czwartek się pakujemy, piątek jesteśmy cały w podróży, cały weekend stoimy przez 10 godzin, później po tych dwóch dniach ciężkiej pracy pakujemy się, wsiadamy w auto, co też w sumie graniczy z cudem, żeby dojechać bezpiecznie do domu. Więc to jest też fizycznie duży nakład jakby czasu i siły, ale no to jest spotkanie z klientami, którzy na przykład zawsze mnie podbudują, tak? Powiedzą, że coś im pomogło, albo nie wiem, na przykład jedna pani przyszła, że jej 6-letnia córeczka miała łuszczycę na dłoniach i po używaniu tego mydła żubrowego już po tygodniu zaczęły te zmiany się... Powiedziała, że żadne sterydy tak szybko nie zadziałały i tak dobrze, prawda? Mhm. Więc no to są jakieś takie... Informacje zwrotne to jest jakiś taki feedback, który buduje i jakby jest takim motorkiem do działania. W tym roku jest bardzo dołująco, myślę, że nie tylko w naszej branży. Wiele branż straciło kontakt z klientami, straciło w ogóle źródło dochodu, co przez to też jakby stracili możliwość na przykład dalej zatrudniania ludzi, z którymi mieli dobry kontakt. Mhm. Więc ja nie mogę też narzekać, że nasza branża ucierpiała, bo każda branża ucierpiała, ale ja to widzę z perspektywy teraz czasu i tych kilku miesięcy, widzę, że ten rok jest pod znakiem takiego troszkę smutku, właśnie też spowodowany tego, że nie mamy tych motywatorów do działania.
A szykują się jeszcze jakieś targi teraz offline, czy już wszystkie się przeniosły do online w tym roku? Czy jeszcze gdzieś planujecie teraz wyjechać?
To znaczy, my cały czas mamy w zawieszeniu te pierwsze targi, prawda? Mm-hmm. Za które się rozliczyliśmy, także też to są jakieś pieniądze spore zamrożone. No i te targi nie są odwoływane cały czas, więc one są przesuwane. Już trzeci termin jest teraz na jesień. No jest szansa, że może się odbędą, ale też nie wiem, jaka będzie frekwencja, prawda? Może być tak, że pojedziemy i klienci nie przyjdą, albo przyjdą bardzo tłumnie, co też nie wiem, czy jest dobre z perspektywy tego, że no nadal jednak te zachorowania się pojawiają. Więc ja też nie jestem za tym, żeby nagle nie otwórzmy targi, bo jest fatalnie, już po prostu dostanę depresję, jak nie będzie targów. To jest po prostu kwestia tego, że no to jest coś, co po prostu trzeba się z tym zmierzyć, że tego nie ma i cierpliwie czekać, kiedy będzie na tyle bezpiecznie, żeby to było, prawda?
Jasne. A powiedz jeszcze, jeśli chodzi o targi, to chciałam Cię o to zapytać, czy to jest tak, że w tej branży, na przykład takich manufaktur, mniejszych firm, czy targi są niezbędną częścią Waszej działalności, czy one są takim raczej miłym dodatkiem? Bo tak sobie wyobrażam, że to można sobie dwojako na to patrzeć. Myślisz, że właśnie...
Ja bym powiedzieć jednoznacznie, bo kiedyś po prostu z mężem, tak bardzo zmęczeni już targami, był taki czas, że jeździliśmy co tydzień przez... Za miesiące, więc praktycznie bez żadnej przerwy w pracy, żadnego odpoczynku, prawda? Nie, półtora miesiąca. Punkt koloryzowałam te dwa miesiące. Półtora miesiąca, czyli po prostu sześć tygodni, sześć targów pod rząd. Byliśmy już tak wykończeni. I w dodatku, no te targi to nie jest dla nas jakiś zastrzyk finansowy. To jest tak, że bardzo dużo one też kosztują. Ten wyjazd nas też dużo kosztuje i my, powiem szczerze, że my na tym nie zarabiamy.
Właśnie chciałam zapytać, czy to jest tak, że na targach
się... Zarabiamy na zasadzie po prostu pozyskania może nowych klientów, którzy być może w online jeszcze raz czy dwa, czy może na stałe będą robili zakupy, ale jakby de facto to się fizycznie od razu nie przekłada na pieniądze, więc my byliśmy tacy zniszczeni po tych 6 tygodniach charówy po prostu, bo nawet sprzedaż w internecie wtedy nam kulała przez to, bo nie mieliśmy produktów. My wracaliśmy z targów, żeby doprodukować produkty na kolejne targi i właściwie te 3 dni, poniedziałek, wtorek, środa, to były na doprodukowywanie rzeczy, dopakowanie znowu auta, więc to był taki kombo, żeśmy stwierdzili, że nie, w ogóle, że to jest chyba coś, z czego trzeba zrezygnować, bo nie wychodzimy na tym na zero czasami nawet. Czasami wychodzimy na zero, co się cieszymy. Ale 6 tygodni pod rząd to po prostu organizm wysiada, człowiek zaczyna chorować wtedy. I tak po prostu stwierdziliśmy, że nie wiem, albo możemy już powoli zestarzeć się na to robimy, albo po prostu może trzeba kogoś zatrudniać do takich targów, a nie sami jeździć. Chociaż dla mnie to jest ważny kontakt z klientem, ja chcę sama być tak na takich targach. Nawet jak mam pracowników, prawda, u siebie w firmie, to ja ich nie wysyłam na targi, ja jeżdżę na targi, no bo to jest dla mnie możliwość spotkania z klientami, tak? To jest dla mnie w sumie najważniejsze, to jest taki fundament w sumie tego, co robię, właśnie tak jak mówię, ten feedback od klientów. Z jednej strony myśmy już myśleli, że te targi to w ogóle nie wypał i że jednak trzeba te pieniądze zainwestować w reklamę w internecie, No i przyszedł sobie ten COVID i jakby nie było możliwości wyjeżdżać na te targi. I raz, zaczyna mi ich brakować. Dwa, widzę właśnie to, że zaczynam mieć doła, bo ciężko pracuję nadal, a jednak nie mam tego feedbacku. Też nie mam czasu, żeby przez internet się jakoś bardziej komunikować z klientami, bo tak czy siak jest dużo pracy. A jednak ten kontakt bezpośredni w jakiś sposób mnie budował, nakręcał do działania, więc tego w tym roku zabrakło. Spotkań chociażby z ludźmi z branży. Wiem, że to może brzmieć tak, nie wiem, że sobie wymyśliłam, że to jest, bo ja bardzo lubię i dlatego też jeżdżę na targi, żeby się z nimi spotkać. Nie, to jest coś, co jest przy okazji i też jest budujące, to też jest fajne. Dowiadujesz się, że nie wiem, są jakieś nowe surowce, tak? My się dzielimy fajnymi informacjami, tak? Dzielimy się jakimiś nowościami na rynku kosmetycznym, dzielimy się też jakimiś przykrymi informacjami. To jest też bardzo dużo wiedzy, takie spotkania też są potrzebne, więc te spotkania nam odpadły. Więc bardzo dużo jest rzeczy, które teraz myślę, że po tym czasie covidowym docenię, tak? Czyli już przez chwilę myślałam, że lepiej może zrezygnować z tych targów albo jeździć na nie rzadziej. No to teraz uważam, że jednak są plusy, minusy. Wszystkiego, prawda? Są plusy i minusy i przy COVID-zie zaczęłam odczuwać po prostu plusy tych targów, których mi zaczynało po prostu powoli braknąć. Więc pewnie trzeba to jakoś zdrowo wyważyć. Jednak te spotkania z klientami są bardzo ważne.
Okej, jasne. To jeszcze a propos targów, to właśnie chciałabym Ci przeczytać ten cytat, o którym już wiesz, bo Ci o nim mówiłam wcześniej, ale przeczytam go, bo jest bardzo, on mi się bardzo podoba, bo dogrzebałam się do Twojego posta z 2016 roku, z końcówki, to pewnie było tuż przed
założeniem
firmy. I brzmiał on tak. Jak większość z Was wie, ja będę człowiekiem orkiestrą, projektant, detypowiec, marketingowiec, pracownik biurowy, no i rzecz jasna mydlarka, nie byle jaka mydlarka. I o to też chciałam Cię zapytać, bo mówisz, że sama jeździsz na targi, czyli zajmujesz się też promocją, nadzorujesz całą firmę.
Muszę Ci powiedzieć, że mogłabym spokojnie ten post teraz udostępnić jako wspomnienie i nadal byłby aktualny. Bo właściwie nadal tak jest, chociaż nie mogę jakby odbierać swoim pracownikom tego, że mi pomagają, bo jest mój tata, to jest firma rodzinna, tak uważam. Bo mój mąż też bardzo się udziela właśnie przy jakichś targach. Moja mama swego czasu szyła make-i, aczkolwiek później za nie mogła, bo już stary nie dała rady tego robić. Więc teraz już inna pani na Podlasiu nam szyje te make-i. Więc jakby każdy z mojej bliskiej rodziny się angażował w tę firmę, więc ja uważam, że to jest firma rodzinna. Mimo, że zatrudniony jest mój tata i jeden pracownik, który nie jest moją rodziną, ale uważam, że to jest firma rodzinna, bo wszyscy w rodzinie się rzekomo poświęcili tej firmie bardzo mocno. No niestety nadal tak jest, mimo że tak, mój tata się zajmuje etykietowaniem produktu, więc ja sama już tych mydeł nie pakuję. Sama nie naklejam naklejek, chociaż są dni, kiedy to robię, prawda? Ale jakby na cały etat tego już nie robię, prawda? Jest Tomasz, który z kolei zajmuje się wysyłką. Nie powiem, są dni, kiedy ja też paczki wysyłam, także to też nie jest tak, że całkowicie to im oddałam i się tym nie zajmuję. Ale odciążyli mnie w tych dwóch kwestiach. Z kolei, jeżeli chodzi właśnie o przygotowanie do druku, cała logistyka, kontakt z klientem, kontakt z kontrahentami, to dalej ja. Także ten post jest niestety nadal aktualny.
A wytwarzanie mydeł i całej reszty?
Cały czas kremów? Ja. Produkcja to jestem ja. Tata ostatnio się uczył robić pudry kąpielowe, więc już też tutaj żywię nadzieję, że mnie w tym odciąży, ale mydełka nadal dnia to wszystko.
Dobrze, a powiedz to, którą w takim razie część tych pracy lubisz najbardziej? Czy to jest właśnie to wytwarzanie, czy kontakt z klientem, czy po prostu zarządzanie firmą? Masz jakieś taką część?
No i to jest właśnie najsmutniejsze, bo to, co najbardziej lubię robić, nie mam teraz na to czasu. I to jest właśnie kreowanie, tworzenie nowych
produktów. No tak, ty jesteś też graficzką, więc pewnie masz taką potrzebę cały czas gdzieś...
To gdzieś tam, mówię, te liceum plastyczne, później Akademia Sztuk Pięknych, jakby jeżeli chodzi o tworzenie, to u mnie zawsze było, cały czas coś tworzyłam nowego i w momencie, kiedy pochłania mnie biurokracja, kiedy pochłaniają mnie jakieś inne logistyczne rzeczy, zamawianie surowców, nie wiem, jest dużo rzeczy, których niestety jeszcze nie scedowałam na nikogo, który mnie odciągał od tego, co lubię najbardziej robić. No wiadomo, produkcję robię, też to lubię robić, ale brak mi już jakiegoś powiewu świeżości, jest po prostu masa też receptur nowych, które czekają na wprowadzenie, które na przykład trzeba dopieścić albo są już dobre, ale nie ma opakowań w tym momencie na rynku do zakupu, więc powiem tak, gdybym mogła, po prostu najchętniej w ogóle, to bym w tygodniu pracowała na tym, że tak powiem, mój etat w pracy, czyli człowiek orkiestra, a weekendami na przykład zajmowała się tworzeniem nowych receptur. Czasami tak mi się udawało, ale też trzeba jednak żyć. Trzeba czasami być w domu, trzeba czasami ugotować obiad, zrobić zakupy. Także niestety w tym momencie na to, co najbardziej lubię robić, nie mam czasu, bo wiem, że jak spłodzę, że tak powiem, nową recepturę, coś wspaniałego, coś, co będę po prostu zachwycona, to za sobą pociągnie lawinę kolejnego czasu pracy i nakładu finansowego właśnie typu badania, tak, znowu logistyka zamawiania surowców, sprawdzania ich badania, także tak. Ale to jest coś, co chciałam najbardziej robić w firmie i w sumie mam nadzieję i tak sobie też życzę, że kiedyś będzie tak, że po prostu będę tworzyła nowe produkty, nowe receptury i je wytwarzała, bo mi nie przeszkadza produkowanie tego stale, ale właśnie biurokracja, która mnie obciąga, te wszystkie inne formalności, to mnie troszkę właśnie zabija w tej kwestii.
Ktoś kiedyś opowiadał chyba jakąś taką opowieść, a propos to było kursu marketingowego, coś mi tak przypomniało, że kiedyś jakiś kucharz strasznie uwielbiał piec jakieś tam bułeczki i pomyślał, że może on właśnie założy własną piekarnię. No i okazało się, że już nie piecze tych bułek, tak, tylko zajmuje się
fakturami.
Tak, fakturami, dostawcami itd. itd.
No właśnie mam to trochę... samo i ciężko... Ktoś by powiedział, że no to zceduj to na... Zatrudnij jeszcze kogoś, zceduj to na pracownika. To nie jest takie proste, bo to wszystko jest w mojej głowie. To wszystko jest w moim telefonie, to wszystko jest w historii maila. Bardzo ciężko jest mi teraz nową osobę wdrożyć w ten temat, więc no czasami może niepotrzebnie, ale wolę się tym sama zająć, zrobić to szybciej niż kogoś w to wdrażać.
Tak.
Pewnie kiedyś dojrzeję do tego, jak już nie będę miała czasu na sen, żeby jednak to scedować, prawda? Ale no, ja na przykład rozumiem tego kucharza, bo u mnie się stało dosłownie to samo. Jak ja chcę sobie coś poprodukować, to muszę znaleźć czas w weekend na to. Bo w tygodniu pochłaniają mnie papiery, w ogóle te nowe jakieś restrykcje, rozporządzenia, które wyszły. Jak usiadłam do liczenia, ile przez cały rok wprowadziliśmy, ile kilogramów szkła, plastiku, papieru, później od tego musiałam sama wyliczyć opłatę opakowaniową. Ja zapłaciłam ludziom, którzy się zajmują jakby złożeniem tego wniosku, bo ten wniosek się okazał bardzo obszerny. Sam wniosek, żeby złożyć do urzędu, gdzie po prostu jakby składasz raport i zeznanie, ile jakby przyznajesz się, ile tego wprowadziłeś do obrotu, to ten wniosek jest tak skomplikowany, że mam wrażenie, że ktoś go wymyślił specjalnie po to, żeby ktoś jeszcze inny zarobił na tym, że go wypełnia. Więc ja myślałam i poszłam na łatwiznę, zapłaciłam firmie, ktoś się tym zajmuje. To też nie jest do końca. Nikt jakby bez mojej wiedzy, którą ja mam, tak, w zeszycie produkcyjnym chociażby, ile czego weszło na rynek, nie jest w stanie tego policzyć, więc siedziałam i przez 2 dni z mężem liczyliśmy wstecz rok, wstecz 2 lata. Więc to są czasami tak, no można powiedzieć, głupie i absurdalne rzeczy, bo no i ta biurokracja właśnie taka, niektóra bardzo potrzebna, bo na przykład ja uważam, że badania, pilnowanie jakichś takich rzeczy, czy tam nawet badań pracowniczych, tak, czy jakichś BHP, tych szkoleń, to jest wszystko niesamowicie ważne. Ja w ogóle absolutnie nie mówię o takich sprawach. Ja mówię o sprawach, które po prostu są typowymi odciągaczami. Jesteśmy regularnie kontrolowani. Naliczyłam w tamtym roku, mieliśmy 7, w ciągu roku 7 kontroli z różnych urzędów.
Okay.
I tylko 2 moim zdaniem były takie, że faktycznie, no, że uważam, że to jest potrzebne, żeby takie kontrole w firmach się odbywały, a reszta to po prostu było odciąganie od pracy.
Super ciekawe, co mówisz. Myślę, że...
Nie, to jest straszne.
Ale to otwiera, tak bardzo otwiera oczy i pokazuje, ile tak naprawdę za, nie wiem, ładnym zdjęciem na Instagramie, który promuje produkt, ile tam się kryje różnych rzeczy i też raz, że papierkowych, 2, coś biurokracja, 3 receptury, 4 marketing,
tak tego dalej. Tego też nigdy się nie liczy w cenę produktu, muszę ci powiedzieć, że...
A widzisz.
Że nieraz klienci są oburzeni ceną i akurat u nas tą cenę generuje surowiec. Surowiec, badania, tak, to, że jest to legalnie zrobione, często nasze produkty są porównywane do tego, albo ja u sąsiadki kupiłam, ona też sama robi i dlaczego to u was jest takie drogie, skład jest podobny. No nie, kurczę, no nie, nie jest tak. No, jeżeli dochodzi czynsz, jakieś media lokalu, który jest przystosowany, przystosowanie jego, później po prostu na cele produktu składają się, no jak pierwsze ceny ustalałam, to tak, to starałam się zawrzeć w tym. Opłat jeszcze nie mogłam zawrzeć, bo nie wiedziałam na początku, ile będą wynosiły opłaty, prawda, takiej działalności. Nie wiedziałam, ile wyniesie prąd, ile wyniosły jakieś opłaty dodatkowe. Ale powiedzmy, że sobie tak starałam się, prawda, liczyć koszt czynszu, koszt surowca, koszt no chociażby no właśnie tego, żeby kogoś zatrudnić, prawda, pracownika, który się tym zajmie. To jest takie oczywiste, na początku tego absolutnie nie wliczyłam w cenę. Ale po 1,5 roku się okazało, że nie, do tego jeszcze dochodzi koszt opłaty opakowaniowej, do tego jeszcze przychodzi chociażby to, że ja 7-8 razy w roku jestem odciągana od pracy, nie tylko ja, też moi pracownicy. i my podczas kontroli nie możemy pracować. A nawet jeżeli ci kontrolerzy mówią, tak, tak, pracujcie sobie, to my fizycznie nie możemy wtedy pracować, więc po prostu jest masa rzeczy, które odciągają człowieka od pracy i to jest też praca, to jest też robienie tej firmy. Na przykład, nie wiem, się okaże, że jakiegoś surowca nie ma i na przykład cały dzień, bity dzień siedzę i szukam, gdzie znaleźć jeszcze ten surowiec, żeby był dobrej jakości, albo zamawiam od 5 różnych dystrybutorów albo producentów ten sam surowiec, żeby sprawdzić, gdzie jest lepszy. Ja też nigdy tym kosztem nie obarczałam klienta, a okazuje się, że mi to zabrało tak kilka dni na przykład pracy. I jeżeli mi zabiera to kilka dni pracy, to ja nie mam z tym problemu, bo ja mam serce do tej firmy i mogę przyjść za darmo pracować. Ale jeżeli mam zapłacić pracownikowi, że on przyjdzie na te kilka dni i będzie szukał tego surowca, to ja mu muszę za to zapłacić. Po prostu jest wiele składowych, których absolutnie na początku się nie brało pod uwagę, więc ja się nie zgodzę, że polskie manufaktury mają wysokie ceny. Uważam, że wręcz mają niskie ceny. Są produkcje, są manufaktury, które sprzedają produkty na syntetycznych składnikach, w tańszych wersjach surowców, to one może mają te ceny adekwatne do jakości, ale uważam, że większość tych manufaktur te ceny ma no, bardzo korzystne dla klienta, tak? No bo klient też nie ma świadomości tego, ile po prostu kosztuje ta cała legalizacja. Nie tylko legalizacja, ale właśnie ta biurokracja, tak? Wszystkie urzędy, które od nas co roku biorą opłaty, czasami co miesiąc, tak, za coś się płaci, czasami właśnie odwagi czegoś. Są abstrakcyjne rzeczy, o których żadna osoba właściwie taka nie zajmująca się tym nie wie, tak?
No tak, zdecydowanie o tym się nie myśli mówić. To ja z perspektywy osoby, która po prostu korzysta z kosmetyków, ale...
To te produkty, uwierz mi, naprawdę tak. Są tanie. Jak się później to wszystko policzy...
Tak. Jasne. Dobrze. To powiedz, Ola, już tak powoli zmierzając do końca, jakbyśmy się skupiły jeszcze na kosmetykach, które produkujesz. Dla kogo są to kosmetyki? Kto może szukać u Ciebie w Twoim sklepie na przykład pomocy albo kosmetyku dla siebie? Jakbyś je opisała?
Ojej, dla każdego.
Dla każdego.
To znaczy przede wszystkim, no tak, na pewno osoba, która ma nie ma trudnej cery, ma cerę normalną, nie ma problemów żadnych z cerą, nie ma problemu, żeby znaleźć żaden kosmetyk, ale ona też, taka osoba też do mnie trafia, bo na przykład jeżeli zależy jej na tym, żeby surowiec był zakupiony lokalnie, czy żeby produkt był lokalnie produkowany, właśnie w małych partiach, świeży, więc taka osoba też do mnie trafi i też u mnie znajdzie dla siebie coś dobrego. Ale no, najtrudniej mają ludzie, którzy mają problemy z cerą, no i takie osoby też u mnie znajdą produkty, tak? Bo zrobiliśmy całą linię taką kosmetyków do cery wrażliwej, tam jest krem bardzo delikatny, lekki. No właśnie ja już od 2 lat pracuję nad szamponem i receptura już jest świetna, teraz zabrakło pompek, bo jak się cały COVID zaczął, to po prostu wszystkie pompki w sklepach dostępnych, jakby w sklepach dystrybuujących, wszystkie pompki do butelek zostały sprzedane pod żele antybakteryjne, więc w tym momencie ja jestem zawieszona z produkcją mojego szamponu. To będzie szampon jednocześnie wzmacniający cebulki, ale też działający kojąco i antyseptycznie na skórę, czyli wszelkiego rodzaju jakieś błotykowe zapalenia skóry, czy jakieś problemy właśnie z zapaleniem mieszków, czy jakieś takie często pryszczyki swędzące się robią, prawda, jak jest zbyt silny detergent. Chciałabym dotrzeć do tych osób, które mają najtrudniej na rynku znaleźć produkty dla siebie, czyli do osób ze skórą reaktywną, bardzo wrażliwą i właśnie z problemami, tak?
No tak, ale cała reszta
świata... A też mam z dziećmi, prawda, bo dużo mam takich produktów bardzo delikatnych, które się nadają też do skóry dziecka. Naprawdę dla każdego.
Jasne, no to super. To w takim razie będziemy zapraszać zaraz do Twojego sklepu. A jeszcze a propos tego, że mówiłaś, że nie ma pompek, bo idą na żele bakteryjne. Antybakteryjne, tak, nie bakteryjne.
To nie wiem, czy sama też tak nie powiedziałam.
Nie, chyba powiedziałaś antybakteryjne, ale skojarzyło mi się to z tym, że właśnie to są też rzeczy, o których nie myślimy, bo tak samo taki sam problem miała Ola Budzyńska, czyli pani swojego czasu, bo ona też w swoim podcaście opowiadała o tym, że nie może produkować nowych notesów, które mają gumki, bo wszystkie gumki poszły na gumki do maseczek. Więc okazuje się, że na przykład w branży papierniczej nagle ktoś jest wstrzymany, bo nie ma gumek. W branży kosmetycznej ty jesteś wstrzymana, bo nie ma pompek. To są rzeczy, o których kompletnie nie myślimy, tak? Póki nie zapytamy właśnie kogoś, kto jest związany.
Nie, nie myślimy, ale no to też, wiesz, no i plus i minusy. No jakby to jest dla tych branż straszne, z drugiej strony COVID też był straszny.
Tak, no tak.
I jakby to było coś za coś, prawda? Ale no tak, to są rzeczy, które w sumie normalnie, ja też bym się nad tym nie zastanawiała. Jakby, a jeszcze mówisz, branża papiernicza, w życiu bym nie pomyślała.
No nie, a to jest takie ciekawe
połączenie.
To jest połączenie.
Ciekawe, tak, tak.
Jasne. Dobrze, Ola, to powiedz w takim razie, gdzie można Cię znaleźć, Ciebie i kosmetyki swoje,
Po pierwsze online, a po drugie stacjonarnie, bo może ktoś chciałby też stacjonarnie kupić.
Wiesz co, jeżeli chodzi o stacjonarnie, to no właśnie z racji tego, że człowiek orkiestra i że często po prostu mnie nie ma, bo jestem na produkcji, albo mnie nie ma, bo coś tam załatwiam na mieście, to no myśmy jeszcze się nie zdecydowali na sklep typowo stacjonarny. Jeżeli chodzi o Białystok, to współpracujemy ze sklepem Śledzik Białostocki i po prostu tam mamy taki punkt odbioru, ale też oni też mają nasze produkty na półce. Więc spokojnie tam można stacjonarnie nasze produkty kupić, jeżeli chodzi o Białystok. Oczywiście właśnie zapraszam online na sklep www.swoje.pl i tam również można zaznaczyć odbiór osobisty właśnie w sklepie Śledzik. Jeżeli chodzi o Podlasie, tak o Białystok, a tak normalnie mamy też jego wysyłki, prawda? Na całą Polskę. Za granicę też wysyłamy, tu zawsze jest indywidualna wycena, bo oczywiście do każdego kraju jest inna cena kuriera.
A nie macie sklepów, swoich produktów w sklepach w innych miastach? Bo wydaje mi się, że gdzieś...
Mamy, oczywiście, mamy. No pewnie, tylko teraz tak z rękawa wysypa, to byłoby mi ciężko, ale na pewno są tu, jest to sklep w Poznaniu, prawda? W Warszawie są też sklepy, które mają nasze produkty, także... Jeżeli będzie tych sklepów więcej, na pewno się decydujemy też na taki, może pod stronę, prawda? Na stronie, gdzie można nas kupić. Póki co w sumie czegoś takiego jeszcze nie robiliśmy. Cały czas wydawało mi się, że to jest jeszcze początek i że jeszcze nie wiemy w sumie, gdzie te produkty się najlepiej przyjmą i w sumie nie nawiązywaliśmy takich stałych współpracy. W sumie faktycznie teraz już powoli możemy określać, z kim współpracujemy na stałe, prawda? Mhm.
No tak, ale tak czy inaczej teraz najłatwiej byłoby po prostu pewnie zamówić
tak,
przez...
Tak, tym bardziej, że sporo sklepów stacjonarnych też, z którymi współpracowaliśmy, się właśnie wykruszyło w okresie COVID-a, przeszły też do internetu, więc raczej bym się skupiła na tym internetowym, prawda, źródle, bo tak byłoby najbezpieczniej.
No dobra, to w takim razie zapraszamy na www.swoje.pl i piszcie, kupujcie, testujcie, ja polecam.
Tak, zawsze można pisać na maila w sprawie porad, można zadzwonić, do mnie też telefon jest na stronie, także gdyby ktoś nie mógł się, ciężko byłoby mu się przez internet zdecydować na coś, miałby jakieś pytania, to też można spokojnie dzwonić, pisać.
No myślę, że to jest bardzo ważne, bo ludzie często mają takie poczucie, że pewnie nie wiedzą albo się nie znają.
Też dlatego wprowadziliśmy vouchery upominkowe. Można też u nas zamówić po prostu na prezent voucher upominkowy. Jest bardzo ładny, w takiej pięknej, sztywnej kopercie, też z takiego kraftowego materiału z pięknym, srebrnym logiem. Także to też jest bardzo eleganckie na prezent i wtedy, jeżeli nie wiemy, jakie są potrzeby osoby obdarowywanej, to myślę, że już ta osoba będzie dosłownie, dokładnie wiedzieć sama, tak, co sobie na sklepie wybierze.
To jest świetna opcja. Dobrze, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.